A dzisiaj moją i Państwa gościnią jest Agnieszka Przepiórska, aktorka związana z Krakowem. Tak właściwie się zastanawiałam, co powiedzieć, ale z Krakowem też. Albowiem jest pani bardzo podróżującą aktorką. Dzień dobry.
Dzień dobry, tak.
Ale też by pani powiedziała związana z Krakowem, prawda?
Tak, powiedziałabym związana z Teatrem Słowackiego w Krakowie.
No właśnie, bo tak mówiłam to i teraz sobie przypomniałam, nie jestem pewna, czy pani jest tam na etacie, więc, ale te wątpliwości pani przeczytała bez słów i bardzo dziękuję za to łaskawe uzupełnienie. Kontekst teatru też jest ważny, bo w tych dniach ponownie wesele i tam pani Rachela.
Tak, zgadza się. Wymienię z Dominiką Bednarczyk. Gramy od 3 do 7 grudnia, więc mamy taki dłuższy set.
No a to przedstawienie właśnie w kontekście festiwalu Boska Komedia i trochę jednak w kontekście tego festiwalu się dzisiaj spotykamy. Porozmawiamy za chwilę może o atmosferze festiwalu, co to daje przedstawieniom, co to daje też artystom, którzy biorą udział w takiej rywalizacji, która może nie jest do końca dobrym kontekstem, ale najpierw chcę porozmawiać o pani nowym spektaklu, który dwukrotnie na festiwalu Boska Komedia 14 grudnia o 16 i 20 na scenie MOST, czyli w Teatrze imienia Słowackiego również Ocalone. Tak się uśmiecham, zawodowo się uśmiecham, ale nie do śmiechu mi, bo to jest taka kolejna trudna historia, którą pani opowiada i to jeszcze sama pani opowiada. Znowu jest to monodram.
Tak, jest to chyba taka najtrudniejsza historia, z jaką miałam do czynienia na scenie jednej aktorki.
Chociaż naprawdę pani nie unika trudnych historii, prawda? I Grzegorz Przemek, i takie rzeczy rodzinne też bardzo mocne.
Tak, te historie trochę do mnie same przychodzą. Mm. Ja nie wybieram. Mm. Znaczy też nie to, że jestem jakaś zupełnie bezwolna w tym opowiadaniu, ale jednak jeżeli już podejmuję jakiś temat, to chcę, żeby to był ważny głos i żeby to było jakieś odkrywanie jakiejś historii. A zwykle po prostu one są skomplikowane, złożone i niełatwe. Mm-hmm. Tak też jest z Ocalonymi. To jest historia Ireny K., w tej chwili już pani, która jest po 90. I jej historia...
Czyli to jest osoba żyjąca do dziś?
Nie, to jest osoba, ja już, my tą Irenkę tak uosobiliśmy, że ona jakby żyła. Mm-hmm. Jakby była między nami, a tak naprawdę jej biografia jest sklejona z kilku biografii, z relacji, które nam podarowano, które odnaleźliśmy razem z Piotrem Rowickim, autorem tekstu, z Mają Kleczewską, reżyserką. I Irena jest złożona z iluś biografii. Natomiast dla nas jest to bardzo bliska postać i widzimy ją w momencie, kiedy odsłania pomnik. Pomnik upamiętniający kobiety, które zostały doświadczone gwałtem na Zieleniaku w sierpniu 1944.
W Warszawie?
W Warszawie. Czyli to jest ta niepisana, nie ujawniona, czy też niewystarczająco ujawniona. Nie ma tam takiego światła, świadomości na tę sprawę. I pomyśleliśmy, że 80 lat od powstania warszawskiego to jest dobry moment, żeby tę historię opowiedzieć. To już jest czas teraz na to, żeby tę historię opowiadać. Jak to mówi nasza konsultantka Wiola Rebecka, wybitna psychoanalityczka, jest wystarczająco daleko i wystarczająco blisko.
Ciekawe, tak. Zaraz, ale chwilę się jeszcze zatrzymajmy. Jak to, dlaczego ta historia nie jest znana? No, wydawałoby się, że właśnie minęło trochę lat od zakończenia II wojny i takie bardzo przemocowe momenty, których nie brakowało, jednak wybrzmiewają. Trochę też powiedziałabym, nawet wchodzą do popkultury, co jest okropne i co jest trywializujące i dla ofiar, i dla wagi tych wydarzeń. No wydawałoby się, że to jest taka dobra historia, żeby o niej opowiadać, żeby się czegoś uczyć.
Powodów jest kilka. Oczywiście je analizowaliśmy na różne sposoby. Gest, jaki został wykonany w stronę upamiętnienia tych kobiet, to jest gest kilku osób, między innymi Elżbiety Podleśnej, Sylwii Chudnik i pani Agaty Diduszko-Zyglewskiej. I powstała tablica upamiętniająca.
W tej chwili miasta Warszawy,
tak.
Prawda?
I to jest tablica upamiętniająca kobiety i dziewczynki zgwałcone na Zieleniaku. Był duży kłopot z tym słowem. próbowano je w jakiś sposób usunąć, zamienić, że to jest takie słowo tabu i w ogóle ten temat jest...
Gwałt, tak?
Tak. I to jest temat tabu i to jest jeden z powodów, dlaczego tak długo była cisza wokół tego tematu. Drugi powód jest taki, że kobiety doświadczone gwałtem milczały też. Nie miały komu o tym opowiedzieć. Nie mogły być wysłuchane. I też Wiola Rebecka mówi, że jeżeli społeczeństwa milczą, to ofiary też milczą. Więc to wzajemnie się przenika i wpływa na siebie. A poza tym gwałtów dokonywali żołnierze RONA, czyli Ruskiej Oswobodzicielnej Narodnej Armii. Więc wiadomo, że w czasach komunizmu też nikt nie będzie przywoływał takich czynów rosyjskich, chociaż kolaborujących z SS, ale jednak z pochodzenia Rosjan, nie będzie nikt o nich źle mówił.
No tak, to okoliczności historyczne są najłatwiejsze do zrozumienia tutaj.
Tak, poza tym teraz jestem po takim doświadczeniu i jeździłam w programie Teatr Polska. To jest taki ministerialny program, jeździ się po małych miasteczkach i wręcz wsiach, po gminnych ośrodkach kultury nawet w tym roku tak się złożyło. Byłam tam ze spektaklem o Przemyku, ale potem podczas prowadzenia rozmów z widzami próbowałam zbadać, jakie są nastroje odnośnie tematu ocalonych. Jak reaguje widownia, która na co dzień nie ma kontaktu z teatrem, która po prostu jest z innej bańki, nie z mojej bańki. I okazało się, że te reakcje, bardzo mnie to zaskoczyło, były żywe. I były sprzyjające tej historii. Kobiety chciały wiedzieć. I oczywiście cała ta trasa, którą przyjechałam, jest to też trasa Armii Czerwonej. Więc takie masowe, wojenne gwałty były dokonywane właściwie w każdej z tych miejscowości, w której byłam. Lub w okolicy, lub zawsze było jakieś takie miejsce, gdzie te kobiety były gromadzone, jeżeli to się nie odbywało w ich domach. Więc skala przemocy wobec kobiet, wobec dziewczynek, jaka miała miejsce w trakcie II wojny światowej, jest niepoliczalna. Nikt tego nie policzył, nikt tego nie zbadał, nikt nie dał głosu kobietom z tym doświadczeniem. I wydaje mi się, tak czuję teraz, jeszcze po tej trasie się w tym upewniłam, że to jest taki temat, jeżeli się go wypowie głośno, jeżeli przeprowadzi się badania i zrobi poważną naukową analizę, to być może w ogóle coś się naruszy też w naszym patrzeniu na historię i w naszym tu i teraz. Czuję fizycznie, że jest tam...
można to wynieść na inny jeszcze poziom, tak?
Tak, czuję fizycznie, że jest tam przyblokowana jakaś energia, która odbiera nam siłę jako społeczeństwu. To po prostu to jest tabu na ogromną skalę. To nie są jednostkowe historie czyjejś babci, czyjejś cioci. Tylko to jest doświadczenie tysięcy, tysięcy, tysięcy kobiet.
Tak, i wokół gwałtu, no właśnie sama widzę, że mam jakiś nie tyle problem z mówieniem tego słowa, ile zastanawiam się, jak je wypowiedzieć właśnie. Czy ono powinno być mocne, czy ono powinno być ciche. Jakby co powinno się liczyć w moim wypowiadaniu tego słowa, więc od razu ta refleksja gdzieś zaczyna pracować. Ale jest problem oczywiście ze społecznym czytaniem tych przypadków, ponieważ zawsze gdzieś powoli się uczymy, żeby było inaczej. Jeśli przyjmuje się, że jeśli kobieta została zgwałcona, to znaczy, że mogła w jakiś sposób ten gwałt sprowokować. Że w związku z tym, mówię o tym rozumowaniu, jakoś sama była winna temu. No a tutaj to już się chyba nie da, nawet przy największej dozie nieżyczliwości, tak wytłumaczyć tego, co się stało.
Tak, wydaje mi się, że w ogóle się nie da, że to jest taka bardzo mocno męskocentryczna narracja. Ten cytat, który pani przytoczyła, oczywiście to się cały czas zdarza, natomiast jest bardzo mocny fokus na to, żeby te historie o przemocy opowiadać w sposób inny, w sposób właściwy, który jest bliżej prawdy i tego...
I perspektywy kobiet przede wszystkim.
Tak, i, i tego, co rzeczywiście się zdarza. Natomiast nasza Irenka też w spektaklu mówi, mogłam się schować za drzewo. Mogłam się przecież przysypać piachem. Albo żebym wyszła tak, jak miałam wyjść. Albo żebym głośniej krzyczała. To jest też... Też nie chcę zagłębiać się w psychologię, bo nie jestem specjalistką. Natomiast po tych konsultacjach szerokich, które odbyliśmy jako twórcy, pojawia się ta perspektywa obwiniania samej siebie. I ja tą perspektywę też pokazuję w spektaklu, ale to jest mały wycinek tej historii, ponieważ potem następuje scena, powiedziałabym, oczyszczenia, to znaczy w pewnym sensie wzięcia odwetu i wzięcia odpowiedzialności, upodmiotowienia siebie, swojej krzywdy i przejęcia kontroli nad swoim życiem. Bo to, o czym mówią wszystkie kobiety doświadczone taką przemocą, że straciły kontrolę nad swoim życiem, nad swoim ciałem. Więc my tym spektaklem odzyskujemy kontrolę i nad ciałem Ireny, ale też nad historią.
Tak, i może więcej o samym spektaklu nie będziemy opowiadać, bo jednak rozmawiamy o wydarzeniu artystycznym, o teatrze. I niech pozostanie tajemnica tego zdarzenia, które pani będzie wywoływać, a my będziemy je chłonąć. Zapytam tylko tak na użytek naszej rozmowy, co właściwie wiemy o tych wydarzeniach na Zieleniaku. Pani już podała datę, 44 rok,
tak,
prawda?
Tak, 44 było takie około 21 dni w sierpniu.
Czyli mamy kontekst powstania warszawskiego.
Tak, sam początek powstania warszawskiego. I mało dosyć wiemy. Te relacje są takie niepełne. Nawet jeżeli chodzi o liczbę ofiar, też to jest, z różnych źródeł różne rzeczy wynikają. Do końca to jest niezbadane. Właśnie to jest dla mnie najbardziej poruszające w tej historii. Ponieważ
że ona jakby pozostaje wyrywkowa
tak,
do końca.
I tyle już jest zbadanych tych części Powstania Warszawskiego. A tu bardzo nam zależało, żeby w apelu, który jest na koniec spektaklu, wymienić rzeczywiste imiona i nazwiska. Tak jak to w apelach trzeba oddać hołd konkretnym osobom.
Po prostu wzywając je właśnie.
Tak. I okazało się, że na liście zabitych znalazłyśmy 5 kobiet. A wiadomo jest, że tam zginęło co najmniej 1000 osób. Więc kolejny raz się przekonałyśmy, że coś jest bardzo tajemniczego w tej historii. I też, no, tak jak pani wspomniała, jest to spektakl, jest to zdarzenie artystyczne, więc mamy krótki czas tej pracy i też to nie jest naszym zadaniem, żeby teraz po prostu projekt badawczy wykonywać, bo to nie mamy nawet do tego narzędzi. Natomiast spotkałyśmy się z osobami, które były na Zieleniaku, więc jakoś tą historię zaczęłyśmy układać, mam nadzieję, dając początek czemuś większemu, innym osobom, które będą w tej historii szukać. I no wiemy tyle, że byli to właśnie żołnierze RONA. Ich dowódcą był Bronisław Kamiński. Jego matka była Niemką, ojciec Polakiem, a on sam uważał się za Rosjanina. I RONowcy słynęli z nadmiarowej jakiegoś takiego szaleństwa właściwie. W tych opisach oni się pojawiają jako szaleńcy, pijani. Oni byli wezwani do pacyfikacji Powstania Warszawskiego, ale nie umieli pacyfikować powstania. Oni jedynie umieli grabić, gwałcić i pić. I mordować. Więc taka była ich funkcja też na Ochocie. Oni do tego stopnia byli przemocowi i nieokiełznani też w tej przemocy, że oni zostali wszyscy zabici potem przez Niemców. Bo to było...
To też dosyć typowe.
Nieokiełznane to było.
Po prostu pozbywano się narzędzi.
Tak. Więc to te relacje są oczywiście wstrząsające, one też są wyrywkowe. Bardziej Maja mówiła, czytaj to, co jest niewypowiedziane, to, co jest tam nienapisane, to, co jest między zdaniami.
No właśnie, bo to jest teatr, prawda? To na tym polega, że pracujemy jednak na wyobraźni.
Tak. I też w spektaklu ten tekst jest jak takimi skrawkami, które wypowiada Irena, ale tak naprawdę też się dzieje dużo tam, gdzie to jest niewypowiedziane, tam, gdzie jest milczenie.
Znowu pani jest sama na scenie. Co to daje w tym przypadku? Bo bardzo różne są też pani bohaterki. Teraz pomyślałam o Annie Walentynowicz na przykład. To w ogóle... I złapałam się na tym, że z trudem musiałam sobie przypomnieć, że to jest monodram, bo jednak tyle się tam dzieje, że mam wrażenie, że właściwie otoczona jest pani ludźmi i historiami.
Tak, akurat Ani Walentynowicz siedzi ze mną reżyserka na scenie, więc dobrze pani mogła pamiętać.
A no może, ale no wiadomo, że...
Ale
no
ja jednak, dźwigam historię, no tak.
Ale to mam wrażenie, że tam cała historia, że tam są wszyscy, Wałęsa jest, no ci, co powinni być, to są
tak,
z panią.
Tak. Tu w tym przypadku mam bardzo mocno postawioną sytuację, to znaczy ja odsłaniam pomnik, więc ten kierunek mam do widza, że to jest taka sytuacja, która mogłaby się zdarzyć, taka Irena mogłaby odsłaniać taki pomnik. Więc nie czuję się do końca sama. Sama czuję się w momencie, kiedy następuje taki regres w mojej postaci. Ona musi sięgnąć do dzieciństwa, żeby opowiedzieć o tamtych zdarzeniach. I to wtedy, to jest dla mnie ta samotność dojmująca dosyć w spektaklu. I ostatnia część, kiedy już widzę, że coś się wydarzyło, a ja do końca nie mam świadomości, co się wydarzyło. Więc czuję się taka bardzo bezbronna wobec widza. Ale dla mnie ten spektakl, w ogóle nie czuję też, że to jest jakieś jednoosobowe wystąpienie. Tam... Mam takie poczucie, że gdzieś te kobiety tam ze mną są i to też kilka osób powiedziało, że było ciasno. Mówiąc ciasno, że to przywoływanie tych postaci, tych historii, że to sprawia, że naprawdę one tam, to powietrze gęstnieje i to jest po prostu fizycznie też odczuwalne dla widza.
Po raz kolejny pracuje pani z Mają Kleczewską. To jest reżyserka niezwykle czujna na takie nasze tu i teraz, mimo że sięga po bardzo różne teksty. Naprawdę trudno tutaj jakiś wspólny mianownik ustalić. Proszę jeszcze opowiedzieć o tej współpracy. Widziałam kiedyś jeden monodram Mai Kleczewskiej w zamierzchłych czasach, zresztą w Teatrze imienia Słowackiego z Dominiką, pani współdzielącą postać Racheli w Weselu. Więc też ciekawa jestem właśnie, jak Maja Kleczewska, która zarządza tłumami, pracuje właśnie z bohaterką monodramu. Jak to wyglądało?
To było takie laboratorium na piątym piętrze, zrujnowanym piątym piętrze budynku Pasty. To jest taki symbol dla Warszawy. Z widokiem na tą nowoczesną Warszawę, więc my byłyśmy niejako zamknięte w jakimś takim, takiej przestrzeni, gdzie tą Irenkę przywoływaliśmy też Piotrowiecki do życia. Ale większość prób odbyła się tylko właśnie, kiedy byłyśmy we dwie z tą postacią. Dla mnie to była, właśnie nie wiem, jak to powiedzieć, bo nie chcę też estetyzować tego piekła, w które musieliśmy się zanurzyć. Ale z drugiej strony była to też taka fascynująca dla mnie podróż w psychologię bohaterki. Chyba nigdy tak głęboko się nie zanurzyłam.
Czy Maja Kleczewska nie ma przypadkiem jakiegoś wykształcenia psychologicznego? Zdaje się, że chyba tak jest.
Tak, pierwsze studia to psychologia.
Właśnie, czyli też wyobrażam sobie, że mogła być dla pani takim oparciem, fachowym oparciem w tym procesie, bo wyobrażam sobie, że takiej postaci to niełatwo się tworzy, czy wywołuje taką postać na scenie, prawda, która tego doświadczyła.
Tak, byłyśmy też otoczone tymi osobami, które właśnie Wiola Rebecka, Sylwia Hutnik, Joanna Rolińska, specjalistka od ochoty, więc ten świat, który nas otaczał, był też bardzo sprzyjający i wzmacniający też nas i historię tej bohaterki. Ale właściwie w każdej pracy z Mają, nie tylko przy pracy nad Ocalonymi, Maja po prostu chce być blisko prawdy. To jest takie centralne doświadczenie dla mnie tej współpracy z nią. Czyli blisko prawdy, czyli blisko bohaterki, blisko tego, co u niej, jak ona czuje, co myśli. To nie jest taka techniczna, sucha praca, tylko to jest takie naprawdę wejście w ten wewnętrzny świat postaci. To jest też bardzo fascynujące i tam nie ma możliwości, nie wiem, żeby się tym znużyć czy zmęczyć, ponieważ no, te nasze światy wewnętrzne są bez ograniczeń. Tam po prostu można zostać na 2 lata, zanim wypowie się słowo, więc to była fascynująca podróż.
Jakoś to można porównywać z weselem, który jest takim ramą, którą wszyscy znają, wszyscy wiedzą, co się tam przydarzy, prawda, nawet, zresztą to Maja Kleczewska świetnie wykorzystała w tej pierwszej scenie, kiedy właściwie częściowo nie słyszymy tekstu, ale no prawda jest taka, że go znamy, nie musimy go słyszeć, prawda?
Tak. No tak, to jest, to dla niektórych to jest może kłopot.
Nie, no jest to jakiś kłopot, wiadomo, że jak w teatrze nie słychać tekstu, bo jednak gdzie jak nie w teatrze, prawda, ten tekst powinien wybrzmieć. Niemniej to jest naprawdę dobrze wymyślone i to się broni.
Tak.
Na weselu też rzadko słyszymy, co kto mówi.
Wydaje mi się, że już jest dużo lepiej ze słyszalnością teraz. Ale wesele to jest tekst kultury, który wszyscy rozpoznajemy. Tak? Historia ocalonej jest nieznana. Natomiast wydobywanie prawdy z bohaterów i opowiadanie historii jest, jest wspólne, tak, właściwie dla wszystkich
spektakli. Jest to porównywalne. Zresztą pani postać jest właściwie, można powiedzieć, że trochę Irenka i Rachela ta z Wesela Maji Kleczewskiej jest trochę podobną dziewczyną, która właśnie doznała też przemocy i prawdopodobnie została zgwałcona. To widzimy, że tak ona wygląda. Jest zakrwawiona i coś podobnego jej się mogło przydarzyć. Oczywiście tego nikt nie mówi wprost.
Tak, to nie jest to powiedziane wprost, natomiast te postaci mają jakiś link, ja też to czuję. W spektaklu mówię w Irence właśnie, że są takie, łączę się teraz jedną linią z czerwonymi kropkami na całym świecie. Te czerwone kropki to są te właśnie niewybudowane pomniki dla kobiecych ofiar wojny. I gdzieś też taką linią łączę się z Rachelą.
Czyli ta intuicja Wicki, tutaj mnie Wicki jest właściwa, tak?
Tak, jest właściwa. Jeżeli intuicja może być właściwa albo niewłaściwa, no ale tak. gdzieś też mam podobne odczucia.
Dobrze. No to już nie będziemy państwu tłumaczyć tego, co państwo zobaczą, bo to właśnie też nie o to chodzi. Chcę zapytać o kontekst festiwalowy. Czy to w ogóle coś znaczy, że się gra w jakimś konkursie, w zawodach, no użyję tego słowa, bo za chwilę dojdzie do właśnie pierwszego miejsca, drugiego miejsca. No wiadomo, jest to jakiś tam konkurs opierający się na porównaniu.
Dla mnie osobiście to nie ma zupełnie żadnego znaczenia. Może jeszcze jakiś czas temu miało, w tej chwili zupełnie też nad tym pracowałam, żeby w ogóle nie dawać uwagi temu, na co nie mam wpływu, czyli nie wiem, na gust jury nie mam wpływu, tak? Albo czy komuś odpowiada taki aktorstwo, albo taki spektakl. Wesele bierze udział w konkursie, ocalone nie. Bardziej interesuje mnie wymiana myśli, energii z różnymi twórcami, którzy przyjeżdżają z całej Polski, że te spotkania są ważne i to, co się dzieje między nami, rozmowy. Wiadomo, że teatr jest cały czas w jakimś takim w takim rozgorączkowaniu, tak? Jak należy teraz rozmawiać z widzem, jak porozumiewać się między sobą. Nieustające rozmowy o przemocy, o inkluzywności. Naprawdę tych tematów jest wiele poza konkursem. Ale też dla mnie najważniejsze, czyli rozmowy o ideach, o tym, co jest dla nas ważne, o czym chcemy opowiadać. I taki festiwal
Polska
Kobieta umożliwia to, żeby zobaczyć cały ten kontekst, w którym teraz, w którym jesteśmy. Też artyści często są bardzo wrażliwi na te zmiany, które dopiero nadchodzą. Więc tak jak spojrzałam na program, to rzeczywiście wielki mam podziw dla Bartosza Szydłowskiego i organizatorów festiwalu że tak dobrali ten repertuar, bo jest wyjątkowy i wspaniały i naprawdę można się wiele dowiedzieć o świecie i o sobie.
To prawda. Tak, i chyba równie ważne jak konkurs jest to całe skrzydło właśnie wydarzeń czy spektakli, które towarzyszą, bo no też powiem tak, dobrze, że takich ocalonych nie ma w konkursie, no bo jak może się mierzyć skromne przedstawienie na przykład z wielką produkcją. To jest trudne. To jest trudne i jakoś na starcie jest niesprawiedliwe, prawda? Jeśli cokolwiek
tak,
to słowo znaczy.
Tak, akurat się nie boję, bo dostawałam niejednokrotnie do konkursów z monodramem na dużych festiwalach. I nawet udało mi się kilka razy wygrać. Więc czasem to akurat nie ma znaczenia.
No jak dobrze, jest, że nie mam racji z
tak, tymi jak jest coś, co tak zahacza bardzo i tak wstrząsa widzem, to już nie jest ważne, czy to jest wielkie, wielkie przedsięwzięcie. Ale tutaj ja nie czuję w ogóle w Boskiej tego nacisku na ten konkurs. Są takie festiwale, gdzie jest po prostu cały czas podkręcanie tej konkurencji. A tu nie, chyba to od tylu lat istnieje ten festiwal i przyjeżdżają artyści, którzy są tak już osadzeni w tym świecie, że to nie, to w żaden sposób, przynajmniej tak mi się wydaje, może dla niektórych to jest super istotne, ale tak ogólnie mam wrażenie takiej atmosfery, nie ma tej konkurencyjności, tylko raczej ta chęć podzielenia się historią, tak to czuję.
No tak, też faktem jest, że się trochę nauczyliśmy. No, ja od wielu lat bardzo regularnie też śledzę festiwal. Były czasem takie sytuacje, kiedy pewniaki, jakieś spektakle typowane do wszystkich nagród były zupełnie przez jury niezauważone, bo z różnych powodów. To nie znaczy, że to były nieudane spektakle, ale coś nie zadziałało, no i to po prostu jest skomplikowane. Tak, no to bardzo dziękuję za ten komentarz, bo on też przywraca trochę właściwe miejsce temu wydarzeniu. Chcę jeszcze zapytać o pani różne bohaterki, te dziewczyny, które pani nosi. Która z nich w tej chwili jest w jakimś uderzeniu, która rezonuje szczególnie? Czy na przykład Ginczanka jeszcze żyje, jeszcze jest w obiegu?
Tak, tak. Zaraz właśnie będę w styczniu grała Ginczankę i nawet mamy zaproszenie do synagogi we Wrocławiu, gdzie będę grała Ginczankę, więc jak najbardziej ona żyje, gram ją już bardzo rzadko. Simona jest w natarciu.
No tak, bo jest film, więc
tak,
pewnie.
W ogóle generalnie wszystkie bohaterki w natarciu są w związku z KPO.
Tak. A no tak.
Więc wydaje mi się, że w ogóle wszyscy są teraz w natarciu do końca grudnia, tak. Bo z kim nie rozmawiam, to po prostu te wszystkie, to jest taka
no jest to zwariowane.
Ziemna rzecz, ale to powoduje, że do końca grudnia trzeba te projekty rozliczyć. W związku z czym no to jest jakiś obłęd zupełny, tak, że nie można przełożyć, nie można zachorować, bo kara jakaś. No. Ja gram codziennie do 18 grudnia i od razu jak wracam, tam na tydzień wyjeżdżam i znowu gram intensywnie, więc a czasem dwa spektakle dziennie. No i przed chwilą zagrałam 11, w maju się nie umiera, 11 historii Barbary Sadowskiej po różnych miejscowościach w całej Polsce. I to jest cudowne dla mnie, że widzowie chcą słuchać tej historii. I naprawdę chcą rozmawiać i czują się wyjątkowo też wybrani do opowiedzenia tych historii, że ta intymność, ta kameralność, która się stwarza między mną, bohaterką, a widzami, jest czymś szczególnym. Ja też to widzę teraz i też bardzo doceniam te momenty i to w ogóle.
No i wybór tej drogi, prawda? Bo to jednak jest, naprawdę jest pani fenomenem polskiego teatru. Mając w sobie, nie wiem, dość czego. Nie chcę mówić o talencie, czy prawda, o kunszcie, ale mówię o jakiejś dyspozycji też psychicznej, która pozwala pani w ten sposób spotykać się z ludźmi, bo chyba tu w ogromnym stopniu też chodzi o spotkanie, prawda?
Tak, przede wszystkim chyba chodzi o spotkanie. I na równi z przywołaniem tych bohaterek i zainstalowaniem ich w rzeczywistości. A jeśli chodzi o dyspozycję psychiczną, to akurat właśnie dzisiaj jestem już jakoś tak bardzo zmęczona, ale też organizowałam dużą konferencję naukową w Akademii Sztuk Teatralnych w Bytomiu, która się skończyła wczoraj. Więc też to było taki duży, duży obowiązek i dużo wydarzeń też z tematów, których nie znałam, czyli z ekokrytyki. I to było jakieś takie bardzo nowatorskie, a też dosyć stresujące. Natomiast z tymi bohaterkami ja chyba powoli odkrywam, bo też jestem w trakcie pisania pewnej pracy, więc tam muszę tam ponamierzać różne rzeczy. Że to jest tak trochę, jak ja bym miała takie równoległe wnętrza w sobie. To znaczy mam 10 serc, 10 układów oddechowych, krwionośnych, kostnych, że to jakby nie dotyka mojego. Że to jest obok,
czyli autonomia tak jest.
Tak, tak, tak.
Tu Szymborska, tu Ginczanka.
Dokładnie, Simona.
Simona
Walentynowicz i że one jakoś cały czas tak równolegle mnie funkcjonują. Tak to widzę, tak to czuję, ale jaka jest prawda, to jest niezbadalne.
Tak. A ma pani na oku może jeszcze coś nowego? Jakąś osobę, którą gdzieś pani obserwuje i w którą się wcieli?
Tak, mam na oku. Nie chcę się teraz śpieszyć z nową pracą. Bo chcę też eksplorować jeszcze te bohaterki, z którymi jestem i też jestem zmęczona słowem bardzo, więc kolejna moja historia będzie bardziej związana z ruchem i z ciałem i z tańcem niż ze słowem. I bardzo interesują mnie książki profesora Leociaka o Muranowie. Więc teraz
też jestem fanką.
Czytam kolejny raz i zastanawiam się, jak można to opowiedzieć w teatrze?
Wyzwanie, ale nie jest to niemożliwe.
Tak mi się wydaje.
To jeszcze zapraszam, chciałabym zwrócić Państwa uwagę na pani Teofilę Wyspiańską w spektaklu Agaty Dudy-Gracz. Bardzo ciekawa, bardzo też nieoczywista interpretacja tej postaci. Nawet przyznam się, że byłam zdumiona, kiedy usłyszałam, że pani jednak osoba fizycznie niepodobna. I tak mamy sporo tych wizerunków Teofilii przez zakochanego męża wykonanych. No, ale to jest jednak bardzo mocne. Bardzo pani bierze Teofilę do siebie.
Tak, bliska jest mi to postać. I gramy akurat właśnie będzie wspaniały taki czas grania, czyli pomiędzy świętami a Sylwestrem. Wydaje mi się, że to jest miły czas, żeby go spędzić w Teatrze Słowackiego.
Bardzo serdecznie zapraszamy. Agnieszka Przepiórska, która może tak wyposażona w wiele serc, właśnie jedno z nich państwu uchyliła trochę rąbka tajemnic, co tam w nim trzepocze. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.